mongolskie państwa, które nikogo nie interesują.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałem oczywiście najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Filip, Marcin, Jarosław, Bogdan oraz Agnieszka, która wjechała z taczką złota. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. Zapraszam was na odcinek 189. Historia Mongołów, część 6. Imperium Czagatajskie i inne mongolskie państwa, które nikogo nie interesują. Zacznijmy więc od tytułowego Czagataja, gdyż tak, to był człowiek, jak już wam pewnie wspominałem kilka odcinków temu, drugi syn Chingizhana, a prawdopodobnie pierwszy z prawilnego łoża, ponieważ najstarszym synem Chingizhana był Joji, który został przez niego adoptowany, a najpewniej jego ojcem był człowiek, który porwał jego żonę Biurtę. W każdym razie, Czagataj przeszedł do historii jako jeden z kilku ludzi, od których nazwę wzięły całe państwa. Natomiast jako, jeżeli się nie mylę, to jedyny człowiek w historii dał imię językowi, którym mówiło bardzo, bardzo wielu ludzi, który był oficjalnym językiem w jakimś państwie. Chodzi oczywiście o język czagatajski, który to dzisiaj już jest językiem wymarłym, ale żyją jego następcy, to znaczy język uzbecki i język ujgurski, które wprost pochodzą z czagatajskiego. No i jak wam wspominałem w tym odcinku, no już teraz to parę tygodni temu, między braćmi po śmierci ojca nastał konflikt, bo najbardziej ukochanym synem Chingizhana był oczywiście Ogadej. Natomiast nie Ogadej był dopiero trzecim synem. No ale Mongołowie do końca nie przywiązywali się do kwestii primogenitury męskiej, czyli dziedziczenia tronu przez najstarszego syna. Dlatego też następcą Chingizhana został faktycznie Ogadej, ale dopóki nie został wybrany na Kurultaju, czyli tym parlamencie mongolskim, można powiedzieć zjeździe starszyzny, to regentem był najmłodszy z synów Toluj. Tymczasem najstarszy Joji władał fragmentem imperium, znanym jako Złota Orda później, które to obejmowało w owym czasie tereny, można powiedzieć, północno-zachodnie Imperium Mongolskiego, a więc europejską część Rosji, Białoruś, Ukrainę, dzisiejsze oczywiście Białoruś, Ukrainę, czy też północny Kazachstan. Natomiast jeżeli jesteśmy przy podziałach Imperium Mongolskiego, to mega ważne jest, żeby zaznaczyć, że to nie było oficjalny podział Imperium Mongolskiego na kilka państw. To nie zostało zadekretowane, to się działo w takim powolnym, kilkudziesięcioletnim procesie i to było metodą faktów dokonanych. I teraz chodzi o to, że kolejni bracia, wnukowie i ich dzieci i tak dalej, Chingizhana, wyznaczani byli na gubernatorów, można powiedzieć, konkretnych regionów, w tym celu, żeby mieli własne miejsce, z którego się mogą wyżywić, wykarmić siebie, swoje rodziny, utrzymać swoje dwory i tak dalej, no ale też oczywiście nimi administrować, ale to wszystko było oficjalnie częścią całego Imperium Mongolskiego, któremu przewodził oczywiście Wielki Han. W związku z tym, kiedy zaczynają się kształtować podziały Imperium Mongolskiego na te cztery części, czyli na Złotą Ordę, na Ilhanat, na Imperium Czagatajskie i na Yuan, Wielki Yuan, no to sytuacja jest taka, że to są tylko takie, można powiedzieć, województwa wewnątrz Imperium Mongolskiego, no ale oczywiście one z czasem zaczynają być coraz bardziej inne, zaczynają się między sobą kłócić, między sobą oczywiście walczyć, o czym mówiłem, do czego jeszcze dzisiaj przejdę. W każdym razie, najstarszy Joji otrzymuje te terytoria na północnym zachodzie. Tymczasem drugi w kolejności, czyli Czagataj, otrzymuje w owym czasie terytoria na południowym wschodzie, no też nie do końca, bo też w tym momencie, ale chodzi o to, że jego dominium to była z grubsza rzecz biorąc dzisiejsza Azja Centralna, to znaczy z grubsza południowy Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, północny Afganistan, północny Pakistan i fragmencik Turkmenistanu, bo większość Turkmenistanu wchodziła w skład Ilhanatu, który obejmował przede wszystkim Iran, Irak, no Turkmenistan właśnie i sporą część Afganistanu. Natomiast ważne jest w tym wszystkim to, że mówię, to były tylko takie z grubsza rzecz biorąc województwa. I teraz te cztery województwa miały jakby, bo ich granice się zmieniały w miarę tego, jak ze sobą walczyły, ale powiedzmy, że powiedzmy w XIII wieku, kiedy ten podział zaczął być już coraz bardziej wyraźny, to z grubsza rzecz biorąc te cztery części skoncentrowane były wokół Chin, to był Wielki Yuan, wokół Persji, czyli Ilhanat, wokół Rosji i południowego Kazachstanu, to była Złota Orda, i wreszcie wokół tych republik Stanów, nazwijmy to, Centralnej Azji, czyli Imperium Czagatajskie. W miarę jak te fragmenty Imperium Mongolskiego funkcjonują, jak zaczynają między sobą walczyć, jak prowadzą własną, odrębną od centrum politykę, to zaczynają się oczywiście między sobą różnić. I te różnice są wielorakie. Różnica jest w sposobie ich administrowania, w dominującej na ich terenie religii i także tego, jak się zachowują władcy tych regionów, bo warto zauważyć, że nie licząc samej Mongolii i jej okolic, gdzie ludność mongolska dominowała, to we wszystkich fragmentach podbitych przez Mongołów, Mongołowie stanowili ogromną mniejszość. I mimo tego, że prowadzili kampanię ludobójstwa de facto, niszczenia miast, które się broniły i tak dalej, no to jednak nie było tak, że wybijali wszystkich, bo Mongołów było zbyt mało, żeby te tereny zasiedlić. W związku z powyższym, Mongołowie prowadzili politykę polegającą na tym, że oni jako klasy rządzące de facto wrzeniali się w lokalną arystokrację, bo to był jedyny sposób utrzymania jakiegokolwiek porządku, jakiejkolwiek władzy na tym terytorium. W związku z tym, w miarę jak te mongolskie elity wrzeniały się w lokalne rody, przyjmowały także lokalne obyczaje nierzadko, ale także język i religię. W związku z tym chińska część Imperium Mongolskiego, czyli Wielki Yuan, od początku panowania Kubilaja zaczynała coraz bardziej przypominać Chiny po prostu, takim jakie one były wcześniej, bo kultura chińska była znacznie, miała wyższy status niż mongolski, administracja chińska była dużo bardziej rozbudowana i po prostu lepsza, w związku z powyższym Kubilaj bardzo szybko zaczął przyjmować mongolskie zwyczaje, chińskie zwyczaje, nauczył się języka chińskiego, studiował konfucjanizm, buddyzm i tak dalej, i jego następcy się sinizowali. W ten sam sposób rzeczy się działa w Ilhanacie, gdzie kolejni mongolscy władcy byli coraz bardziej perscy. I tak samo władcy Imperium Czagatajskiego delikatnie dryfowali w stronę tych ludów centralnoazjatyckich. I to dotyczyło także religii. Religią, która dominowała na obszarze Centralnej Azji w owym czasie, był oczywiście islam. Islam, który przyszedł tam bardzo, bardzo szybko, bo już w tak naprawdę 751 roku, a więc w momencie, kiedy Imperium Muzułmańskie, Imperium Abbasydów się rozrasta i rozrasta, no i wtedy właśnie w 751 roku ma miejsce bitwa pod Tarazem. Taraz leży dzisiaj w Kazachstanie na granicy z Uzbekistanem. I po tej bitwie, która toczyła się między Imperium Abbasydów a Chinami rządzonymi przez dynastię Tang, Abbasydzi, wspierani przez Tybetańczyków, żeby to jeszcze bardziej skomplikować, tę bitwę wygrali. W związku z tym, że tę bitwę wygrali, to zhołdowali oni Transoksjanę. Transoksjana jest to terytorium na północ, albo jak patrząc z perspektywy Arabów, za rzeką Oksus, albo jak to woli dzisiaj, Amudarią po prostu, która to w takim turbo uproszczeniu stanowi granicę między Turkmenistanem a Uzbekistanem. No i historycznie Amudaria stanowiła też granicę pomiędzy Chorezmem a Transoksjaną. No i teraz Chorezm to jest z grubsza rzecz biorąc Afganistan, Turkmenistan dzisiejsze, natomiast wszystko co na północ od nich to jest ta Transoksjana. Ważne jest teraz to w tym wszystkim, że w momencie kiedy Abbasydzi podbijają Transoksjanę, oczywiście wprowadzają tam islam. W owym czasie na terytorium Transoksjany, gdzie najznamienitszymi miejscami były takie miasta jak Buchara czy Samarkanda w dzisiejszym Uzbekistanie, które leżały, w sumie później też leżały, na trasie jedwabnego szlaku, to żyli tam wyznawcy bardzo wielu różnych religii. Zarówno zaratusztranie, jak i chrześcijanie nestoriańscy, jak i buddyści, jak i także muzułmanie. Były to typowe miasta handlowe, takie multikulti, że tak powiem, w związku z powyższym muzułmanie byli zdziwieni, że to może tak funkcjonować, no ale oni zaczęli tam wprowadzać islam i stopniowo ten region się bardzo szybko zislamizował. W związku z powyższym, kiedy przyszli tam Mongołowie i zaczęli rządzić tamże, kiedy przyszedł tam Czagataj i zaczął rządzić Transoksjaną, to okazało się, że generalnie większość jego poddanych to są muzułmanie. Mongołowie wyznawali tengryzm. I teraz wytłumaczyć dokładnie, czym jest tengryzm, jest dosyć to skomplikowane, gdyż nie była to ani religia monoteistyczna do końca, ani politeistyczna, ponieważ w tengryzmie był jeden najwyższy bóg niebios, który nazywał się oczywiście Tengri. Oprócz tego było bardzo wielu pomniejszych bogów. Trudno mi jest teraz powiedzieć, czy ci pomniejsi bogowie mieli status na przykład świętych w chrześcijaństwie, czy też faktycznie byli czymś więcej niż święci, czyli byli pomniejszymi bożkami, jak na przykład w rodzimej religii słowiańskiej. Tego nie wiem do końca. To jest pewnie spór definicyjny, który się będzie toczyć jeszcze długo. W każdym razie był jeden główny Tengri i było bardzo wielu innych bogów. Natomiast, kiedy przyszli oni na terytoria, gdzie żyli muzułmanie, no to w islamie generalnie jest jeden bóg, Allah, i pod nim nie ma żadnych innych bożków. Mogą być uczeni w piśmie, jest sobie jego prorok Mahomet, tak dalej, jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że Bóg jest tylko jeden i już. Oczywiście jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, jak się rzuci okiem na przykład na szyizm, gdzie mimo, że jest jeden Bóg, no to jest też, prorocy też są bardzo ważni, szczególnie prorok Ali i tak dalej. W każdym razie, sytuacja jest taka, że głowie, którzy zajęli Transoksjanę, z początku oczywiście wyznawali tengryzm, tradycyjne, mieli zwyczaje mongolskie i tak dalej, no ale z czasem nieubłaganie zaczęli się islamizować. Chociażby dlatego, że brali sobie za żony, bo mieli zawsze bardzo wiele żon, oczywiście arystokraci, brali sobie za żony lokalne kobiety bardzo często, one rodziły im dzieci i wychowując te dzieci naturalnie wychowywały je już w islamie. Oczywiście nie znaczyło to, że wychowany w taki sposób syn mongolskiego arystokraty nie mógł wyznawać tengryzmu. To także się bardzo często zdarzało. Ba, często się nawet zdarzało, że oni wyznawali kilka religii w ciągu życia, niekoniecznie, że tak powiem, w różnym momencie. Tu warto zwrócić uwagę chociażby na takiego człowieka jak Garan, który był prawnukiem Toluja, który to wychowany został w chrześcijaństwie nestoriańskim, potem sobie przyjął buddyzm, ale potem stwierdził, że jak został koronowany na Ilhanatu, to przyjął sobie islam sunnicki. Aczkolwiek pobił go jeszcze jego brat, który to był buddystą, chrześcijaninem, sunnitą, a potem wreszcie przyjął szyizm, czyli ten islam, powiedzmy w cudzysłowie, w wersji perskiej. Dla Mongołów religia nie była aż tak super mega ważna, żeby toczyć o nią wojnę. Dla nich ona była po prostu narzędziem. Najważniejszy był zestaw mongolskich zwyczajów, ale przede wszystkim jassa, czyli prawo utworzone przez Chingizhana, które, żeby sytuację skomplikować, nie było nigdzie, znaczy nie było publicznie dostępne, mimo że było generalnie jakoś tam spisane. Znaczy jassa był to zbiór prawideł w różnym momencie wydanych przez Chingizhana, zebrany po prostu do kupy. I tym, który został wyznaczony, żeby te jassę wprowadzać i żeby dbać o jej przestrzeganie w ramach Imperium Mongolskiego, był właśnie Czagataj. Czagataj był jak najbardziej za tradycyjną mongolską religią, za tradycyjnymi mongolskimi zwyczajami, które to niekoniecznie szły w parze chociażby z muzułmańskimi zwyczajami. I tu najczęściej podnoszonym przykładem jest kwestia uboju rytualnego zwierząt, bo w islamie wyraźnie jest zapisane, że ubój rytualny polega na tym, żeby poderżnąć zwierzęciu gardło, a następnie zaczekać, aż calusieńka krew z niego spłynie, gdyż ta krew może być nieczysta. Dlatego też ten tradycyjny ubój polega na rozlewaniu bardzo dużej ilości krwi. Tymczasem w tradycji mongolskiej jest dokładnie odwrotnie. Ubój zwierzęcia następował w ten sposób, że nacinano mu delikatnie, że tak powiem, brzuch. Następnie rzeźnik wkładał rękę przez ten otwór i gniótł serce, tak żeby nie rozlać ani kropli krwi. W związku z powyższym, jak widzicie, te dwie metody się ze sobą dosyć mocno kłócą, a ponieważ wynika ona nie tyle z religii, co z tradycji mongolskiej, no to akurat o przestrzeganie tego Mongołowie dbali. Oczywiście nie zawsze równie mocno, no bo jeżeli na danym terytorium pozycja Mongołów, czyli tej w warstwie rządzącej, to była silna, tego wymagali bardziej. Jeżeli władca sobie tego życzył, to wymagał bardziej. A jeżeli była słabsza, no to siłą rzeczy bali się rebelii lokalnej społeczności i wymagali tego mniej. Nie było jednej jasnej sytuacji. Ona się oczywiście zmieniała w czasie i miejscu i tak dalej. No ale generalnie zbiór takich praw był. I teraz jeżeli chodzi o samą Jassę, to oczywiście ona już dzisiaj nie funkcjonuje, aczkolwiek w języku tureckim słowo się zachowało. Jassa znaczy po prostu prawo. Natomiast od słowa Jassa pochodzi także Jasyr, czyli można to przetłumaczyć jako prawo wojenne, czyli do tego, że mongolski zdobywca miał prawo brać lokalne kobiety po prostu dla siebie, bo takie było jego zbójeckie prawo. W dużym skrócie oczywiście rzecz ujmując. Jeżeli chodzi o samą Jassę, to regulowała ona bardzo wiele różnych gałęzi życia. Oczywiście jakby pierwszy artykuł, w taki sposób jak myśmy go oczywiście odtworzyli, stanowił, że jest poleconym, żeby wierzyć w to, że jest tylko jeden Bóg, w domyśle Tengri, no ale łatwo to dostosować także do islamu. Natomiast punkt drugi już stanowi, czy artykuł drugi, ustęp drugi już stanowi, że władze nie promują żadnej religii bardziej niż inne i zabraniają prześladowania ze względu na religię, no ale oczywiście religia jedno, zwyczaje drugie, więc to jest wszystko dosyć skomplikowane. W każdym razie prawo to także regulowało, w jaki sposób można nabywać własność. Jeśli na przykład nie wolno porywać poddanych należących do innego obywatela, że tak powiem w ten sposób, czyli tego, który miał prawo. Przecież prawo rozróżniało sytuację niewolnika od sytuacji człowieka wolnego oczywiście i jeszcze wyróżniało także sługę, który nie był niewolnikiem, ale także nie miał praw politycznych. Bardzo przypomina to kodeks Hammurabiego, który także wyróżniał trzy rodzaje ludzi, w sensie obywateli, sługów i niewolników. Prawo stanowi także, że każdy człowiek, w sensie obywatel, musi służyć w armii, jeżeli zostanie do niej wyzwany. Oprócz tego prawo zawierało także elementy tradycyjne, na przykład to, że zabrania się oddawać moczu do wody lub prochów i to było karane śmiercią. Albo też karane śmiercią była także sodomia, czyli homoseksualizm. Poza tym zabraniano także myć odzieży, dopóki się ona nie zużyje. Chodziło o to, że jak się żyje na stepie, to ma się dosyć ograniczony dostęp do wody, więc mycie odzieży jest marnowaniem tejże wody, a już mycie odzieży w płynącej wodzie to jest zanieczyszczanie tej wody dla tych, którzy żyją kawałeczek dalej wzdłuż tej rzeki czy innego strumienia. Natomiast w islamie mycie się w bieżącej wodzie było bardzo ważne, więc to w tym momencie też dosyć mocno kolidowało jedno z drugim. No ale wracając do sytuacji Czagataja. Czagataj administrował tym terytorium w czasach jeszcze, kiedy wojny pomiędzy braćmi, a potem już kuzynami i kolejnymi dalszymi kuzynami nie były jeszcze tak mocno nasilone. Ostoją władzy Czagataja było miasto Amalyk w Xinjiangu, dzisiejszym Xinjiangu, albo jak to woli, wschodnim Turkestanie. Żeby było śmieszniej, Amalyk istnieje do dzisiaj i funkcjonuje to miasto w kazachskiej prefekturze autonomicznej w ramach autonomicznego regionu Ujgurów, czyli Xinjiangu. Oczywiście mówimy o Chinach, więc jeżeli jakiekolwiek terytorium w Chinach nazywa się autonomicznym, to wiadomo, że tam jest najmniej autonomii i jest ono jeszcze bardziej kontrolowane niż terytoria nieautonomiczne. Mówię tylko, że autonomiczny jest także Tybet i tak bardzo policyjnego państwa jak w Tybecie czy w Xinjiangu to nie ma nigdzie indziej w Chinach. Zrobiłem o tym cały odcinek, więc nie będę się teraz już za dużo rozwodzić. W każdym razie Amalek dzisiaj się nazywa Jining. Znajduje się na zachodnim krańcu wschodniego Turkestanu, prawie że przy samiesieńkiej granicy z Kazachstanem. Umiejscowił on swoją stolicę właśnie tam, a nie na przykład w Samarkandzie czy w Bucharze, które były wielkimi, potężnymi, bogatymi miastami, ponieważ w dzisiejszym Xinjiangu mieszkało bardzo wielu Mongołów i tam jego pozycja była silna. Natomiast w tej Samarkandzie czy Bucharze to już niekoniecznie. Sam Czagataj rządził sobie 15 lat. W tym rządzeniu pomagali mu wezyrowie. No i jak sama nazwa wskazuje, była to raczej islamska instytucja. Co ciekawe, po imionach wezyrów widać już, że byli oni muzułmanami, bo na przykład jego wezyrem był Habasz Amit oraz Baha al-Din Margani, co wyraźnie wskazuje na to, że opierał się on na lokalnych elitach muzułmańskich po to, żeby utrzymać się u władzy, co było dosyć sprytnym zachowaniem. I każdy władca, który tak robi, może liczyć na to, że będzie mu się łatwiej żyło z ludnością podbitą niż w sytuacji, kiedy chce wprowadzić całkowity, absolutny terror, bo wtedy każda reakcja spotyka się z reakcją o tej samej sile i przeciwnym zwrocie. Po śmierci Czagataja zastępuje go wnuk Karahelugu. Tak się składa, że Karahelugu rządzi dwa razy. Najpierw rządzi bezpośrednio po śmierci dziadka, ponieważ na Kurultaju zebrali się wszyscy najważniejsi Mongołowie, wtedy synowie Chingizhana, i ustalili, że będzie lepiej, jak Czagataja zastąpi jego syn, znaczy jego wnuk, a nie jego syn. Jednakowoż potem przyszedł jego syn, Yesumunke, który to strasznie dużo pił, w związku z powyższym został zepchnięty ze stołka i wraca Karahulegu. Ważne jest to, żeby podkreślić, że na tym etapie, czyli w połowie XIII wieku, w dalszym ciągu, no, państwo czagatajskie nie jest de facto państwem, tylko jest jednostką administracyjną w ramach całego Imperium Mongolskiego i oczywiście stopniowo będzie miał coraz więcej niezależności, tak samo jak pozostałe elementy Imperium Mongolskiego. Ważne jest także to, że Yesumunke, który strasznie dużo chlał, był bardzo kiepskim władcą, musiał zostać zastąpiony z powrotem przez Karahulegu i przy okazji ten jego alkoholizm, który był powszechny wśród potomków Chingizhana, spowodował, że na islam zaczęto patrzeć troszeczkę inaczej, ponieważ islam wprost zabraniał spożywania alkoholu. No, dokładnie jest to zapisane w Koranie, że zabrania się spożywania napoju ze sfermentowanych owoców winogron. Czyli gorzoły pewnie nie. Natomiast przyjęło się, że po prostu nie wolno pić, jeżeli jest się wierzącym muzułmaninem. W każdym razie, dzięki właśnie temu, po śmierci Karahulegu, który zmarł, no to dosłownie po kilku miesiącach sprawowania władzy po raz drugi, zastępuje go jego syn Mubarak Szach, który jest już muzułmaninem i jest pierwszym hanem państwa czagatajskiego, który jest muzułmaninem. Nie jest pierwszym mongolskim hanem w ogóle, ponieważ tymże był han Złotej Ordy, syn Dżociego Beke, który to został hanem Złotej Ordy, no dosłownie w tym, no kilka miesięcy przed Mubarakiem Szachem. W każdym razie ważne jest to, że Beke przyjął islam w Bucharze, a więc w jednym z tych miast, które należały do tego terytorium czagatajskiego, można powiedzieć. Miał wtedy ponad 40 lat i po tym, jak przyjął islam, zaczął powolutku systematycznie islamizować Złotą Ordę. Natomiast Mubarak Szach rządzi raptem 8 lat. Traci on władzę, ponieważ w tym czasie, w 1260 roku, trwa walka o władzę oczywiście wielkiego hana, pomiędzy Kubilajem i jego bratem Arikiem Büke. Oni spierają się, znaczy ta walka trwa, zdaje się, 6 czy 8 lat trwa ta wojna domowa między nimi. Ostatecznie zwycięża Kubilaj. W związku z tym, że Arik Büke chce umieścić własnego człowieka w państwie czagatajskim, nazwijmy je w ten sposób, to Mubarak Szach traci władzę na 6 lat. W 1266 roku wróci, ale tylko na kilka miesięcy, bo zemrze mu się. No i w ten sposób w 1266 roku nowym hanem czagatajskim zostaje wnuk Czagataja, Gijas-ud-Din Barak. Gijas-ud-Din Barak rządzi krótko, potem ma wielu następców, którzy także rządzą po rok, po dwa, po trzy. I zasadniczo, jak to zwykle bywa, kiedy władca się zmienia bardzo często, no to jego władza jest coraz słabsza, czy władza kolejnych władców jest coraz słabsza. Aż wreszcie na władzę w państwie czagatajskim obejmuje Duwa, który jest praprawnukiem Czagataja, albo jak to woli, synem tego Baraka. Sytuacja jest taka, że Duwa utrzyma się na stołku 25 lat i w tym czasie będzie centralizować na tyle, na ile to jest możliwe, władzę w państwie i oczywiście będzie za proces islamizacji Mongołów za jego czasów będzie postępować. Duwa dokona także najazdów na Afganistan i Indie. Znaczy Indie znajdowały się w orbicie najazdów mongolskich już od kilkudziesięciu lat, ale ważne jest to, że z każdym najazdem Mongołowie wchodzili sobie coraz głębiej, pozwalali sobie na coraz więcej. Duwa umrze w 1307 roku i znów chwilę będzie rządzić jego syn, ale bardzo szybko umrze. Potem będzie jego następca, który także będzie rządzić bardzo krótko i będzie walczyć o władzę z Quebeciem, który to Quebec syn Duwy w 1309 roku przejmie władzę. Przy czym Quebec nie przejmie władzę w 100%, będzie współrządzić z bratem. I w trakcie rządów Quebeca jedna z najważniejszych rzeczy, jaka się wydarzy, to kolejny najazd na Indie oczywiście, ale także Quebec zacznie bić srebrne monety, które od jego imienia będą znane jako Quebeci, albo jak to woli, srebrne kebeki. I prawdopodobnie, że właśnie od tych monet dzisiaj rosyjskie grosze, czyli kopiejki, mają swoją nazwę. W trakcie swoich rządów, a właściwie współrządów, Quebec wspólnie z bratem Essenbucka będzie najeżdżać Ilhanat, czyli państwo zarządzane przez ich kuzynów de facto. Natomiast w trakcie najazdu na Ilhanat sami zostaną najechani przez Wielki Juan, także już widzicie, że ledwie 80 lat po śmierci Chingizhana sytuacja jest taka, że kuzyni najeżdżają się nawzajem, nawet w trakcie, kiedy ich kuzyni najeżdżają kogoś innego. W Imperium Mongolskim narasta chaos, bo o ile w pierwszym pokoleniu nie było problemu, każdy dostał potężny obszar do administrowania i spełniania swoich ambicji, no tyle. Jak zaczęło przybywać coraz więcej i więcej spadkobierców, to sytuacja bardzo mocno się komplikowała. To samo się działo w tym samym czasie na terenach polskich, ponieważ jeżeli każdy ojciec, który ma 5 albo 10 synów, chce każdego obdzielić tak, żeby ten był zadowolony, no to w ciągu dosłownie 2-3 pokoleń mamy sytuację, kiedy mamy kilkuset pretendentów do tronu, kilkuset skłóconych ze sobą ludzi, którzy zaczynają rozszarpywać państwo, żeby wyszarpać kawałeczek więcej terytorium i władzy dla siebie, i dokładnie tak to też wygląda w Imperium Mongolskim. Więc po śmierci Duwy władzę przejmuje jego syn, a potem jego brat, czyli po bratanku władzę przejmuje wujek. Wreszcie władzę w Imperium Czagatajskim przejmuje Tarnaszirin. Tarnaszirin, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, żyje sobie w Samarkandzie i przyjmuje bardzo wiele lokalnych zwyczajów, a przypomnijmy, że w owym czasie Samarkanda jest miastem wieloetnicznym, wielokulturowym itd., ale dominuje element perski w nim. I w tejże Samarkandzie jest mu bardzo miło, jak najbardziej się persizuje, że tak powiem. W związku z tym, że coraz bardziej przestrzega on zwyczajów lokalnych, perskich, wyznaje islam i nie jest zainteresowany przesadnie mongolską tradycją, to zostaje on wykluczony z Kurultaju, czyli z tego zjazdu tej starszyzny mongolskiej, bo najzwyczajniej w świecie nie przestrzega mongolskiego prawa, mongolskich zwyczajów. Wreszcie Tarnaszirin utraci władzę w trakcie rebelii antymuzułmańskiej. On jest oczywiście muzułmaninem. I wtedy, kiedy on zostaje obalony, władzę przejmuje kolejny syn Duwy, Changxi. Changxi, który to imię ma bardzo mocno chińsko brzmiące, gdyż wiele czasu spędził w Chinach. On, żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to jednego ze swoich synów ochrzcił w kościele katolickim. I, żeby było śmieszniej, papież Benedykt XII przysyła Ryszarda z Burgundii, żeby był pierwszym biskupem Amaleku w Xinjiangu. No ale to się za bardzo nie utrzymie, ponieważ zostanie on zamordowany przez lokalnych ludzi. Potem jeszcze przyjedzie paru misjonarzy, ale oni także zostaną wyrżnięci i albo też po prostu zignorowani, w tym sensie, że oni owszem ochrzczą szereg ludzi, ale ci ludzie oleją chrześcijaństwo i katolicyzm się nie utrzyma w Imperium Mongolskim, ale próby były. Wreszcie nastanie czas, kiedy rządzić będzie ostatni potomek Czagataja w Imperium Czagatajskim i będzie to Kazan. Kazan umrze w 1346 roku, no i po jego śmierci ta Imperium Czagatajskie zacznie się rozłazić. Państwo Czagatajskie, w tym momencie już de facto osobne państwo, rozłazić się będzie na dwa kawałki. I te kawałki będą to Transoksjana, że tak powiem w ten sposób, czyli ta centralna Azja, to będzie osobny kawałek, a osobnym kawałkiem będzie Mogulistan na terenie dzisiejszego Xinjiangu. Mogulistan, czyli państwo Mongołów. Rozpad ten miał miejsce, to nie było jedno konkretne wydarzenie, to był proces. Ważne jest to, że rozpadło się to państwo dlatego, że na terenie Xinjiangu żyło więcej Mongołów, wyznając tengryzm, ewentualnie buddyzm, mówiących po mongolsku albo czagatajsku i tak byli bardziej mongolscy, że tak powiem. Natomiast na terytorium Azji Centralnej, w sensie Transoksjany, dominującym językiem kultury jednak był perski, oczywiście dominującym językiem religii był oczywiście arabski, ludność była znacznie bardziej wymieszana, a Mongołowie stanowili tylko tę cienką warstwę na lokalnej ludności. W związku z powyższym, mentalność obu grup, obu części państwa była różna, interesy ich były różne, elity lokalne były różne, więc siłą rzeczy ciążyły one w różne strony. I sytuacja była taka, że ten wschód, czyli Mogulistan, czyli dzisiejszy Turkestan Wschodni, albo kto woli Xinjiang, ze stolicą w Amaleku, poszedł w własną stronę, a Transoksjana, gdzie jakby centrum państwowości skupiało się raczej w okolicach Samarkandy czy Buchary, poszła w swoją stronę. No i tak, przejdźmy do Mogulistanu. Mogulistan, obejmujący niemal dokładnie dzisiejszy Xinjiang oraz Kirgistan, to ważne, skupiał się wokół miasta Amalek, ale także Kaszgaru czy kilku jeszcze innych, które leżą na przedgórzu gór Tien Shan czy Himalajów, a w środku jest oczywiście po prostu step i pustynia. Ten Mogulistan z czasem, to znaczy w XV wieku, zaczął się rozpadać na wschodni Mogulistan i zachodni Mogulistan, żeby było jeszcze śmieszniej. Sytuacja jest taka, że wschodni Mogulistan, czyli Turpan, skupiony wokół do dzisiaj istniejącego zresztą w Xinjiangu miasta Turpan, zaczął funkcjonować sobie jako osobne państwo, no a reszta Mogulistanu ze stolicą raczej w Ameryku jako osobne państwo. Ale ważne jest też to, że z samego Turpanu wydzieliło się jeszcze jedno państwo, czyli Kumul ze stolicą w mieście Kumul, które funkcjonowało jako no, do pewnego stopnia niepodległe państwo aż do 1930 roku. Tak? 1930 roku i w czasie istnienia Imperium dynastii Ming na przykład funkcjonowało to państwo jako państwo zależne od Chin, ale do pewnego stopnia niepodległe, jako taka republika autonomiczna, która dobrowolnie współpracowała z Chinami, ale nie została przez Chiny podbita. Dynastia Ming podbiła cały Xinjiang, zniszczyła ona Imperium Dżungarów, które to w 1700 roku podbiło Jarkens, czyli ten Mogulistan zachodni. Natomiast Kumulu podbijać nie musiała, Kumul dobrowolnie się z nią sprzymierzył. I teraz wspomniałem Dżungarów. Chodzi o to, że ten zachodni Mogulistan do 1705 roku funkcjonował jako Jarkens, skupiony wokół miasta Jarkend, kiedy to został podbity przez Dżungarów. Dżungarowie byli ludnością no, turkijską, mongolo-turkijską, ale wyznawali oni buddyzm, to jest ważne. I teraz sytuacja jest taka, że oni to ci Dżungarowie podbijają no, praktycznie cały Xinjiang, a oni sami pochodzili z Dżungarii. Dżungaria to jest, jak spojrzycie dzisiaj na Xinjiang, północny Xinjiang. I w 1755 roku Imperium Qing niszczy Dżungarię. Niszczy dosłownie, ponieważ w 1755 roku ma miejsce potężne, ale to potężne ludobójstwo na Dżungarach. I zostają oni po prostu wykoszeni, większość z nich oczywiście. I całym Xinjiangiem, czyli zachodnią granicą po chińsku, zaczyna już władać dynastia Qing. I od wtedy, czyli tych 250 lat temu, Xinjiang już bezpowrotnie staje się częścią Chin. W chińskiej oficjalnej narracji jest inaczej. Xinjiang był częścią Chin od 2000 lat. To są oczywiście bzdury. Xinjiang został podbity przez Chiny 2000 prawie lat temu. Potem przez 1000 lat miał osobny status, był sobie osobnym państwem pod władzą mongolską głównie, ale nie tylko. No i wreszcie w 1755 roku wraca on pod władzę Chin. A więc czasami pod władzą Chin był, a czasami pod władzą Chin nie był. Niemniej chińska propaganda oczywiście mówi, że cały czas był. To są oczywiście bzdury. W każdym razie, mówią o Mogulistanie po to, żeby pokazać, że były jeszcze inne państwa mongolskie, rządzone przez Mongołów, które to dryfowały sobie już w inną stronę. Ale mimo, że Mogulistan powstał jako to państwo bardziej mongolskie niż zachodnia część Imperium Czagatajskiego, to jednak już pierwszy władca Mogulistanu, Tudullah Timur, islamizuje ludność mongolską i dlatego dzisiaj Ujgurzy w Xinjiangu są na przykład muzułmanami. Natomiast zachodnia część Imperium Czagatajskiego, której centrum była Samarkanda czy Buchara, no ogólnie powiedzmy dzisiejszy Uzbekistan, funkcjonuje sobie inaczej. Tam, jak już mówiłem, językiem najczęściej używanym jest w kulturze, w poezji, w tego typu rzeczach jest perski, w religii arabski, a takim lingua franca, którym to ludzie posługują się między sobą, jest albo perski, albo czagatajski. Stąd też do dzisiaj we współczesnym języku uzbeckim jest bardzo wiele zapożyczeń z języka perskiego. I to tamże właśnie, po kilku latach chaosu i władzy przechodzącej z rąk do rąk, władzę tę obejmuje w końcu Tamerlan, zwany także Timurem. Tamerlan urodził się w 1336 roku w mieście Kasz, które dzisiaj nazywa się Shahrisabz i leży ono sobie w Uzbekistanie przy granicy z Turkmenistanem. Tamerlan nie pochodził z dynastii, nie był potomkiem Chingizhana, aczkolwiek jego dynastia i dynastia Chingizhana miała wspólnego przodka. Poza tym jego przodkowie byli spowinowaceni albo skoligaceni, jak to woli, z potomkami Czagataja, gdyż niektórzy z nich brali sobie za żony, siostry albo kuzynki, albo też wnuczki Czagataja. I tenże Tamerlan zdoła zjednoczyć to terytorium, podbić sąsiadów i stworzyć wielkie, potężne imperium mongolskie w centralnej Azji. Tamerlan był prawdopodobnie najwybitniejszym mongolskim władcą od czasów Kubilaja, czyli od wieku ponad, i Tamerlan dokonał rzeczy, których od czasów Kubilaja nie dokonał prawdopodobnie nikt. Był to, jak to się ładnie mówi po polsku, bigger than life figure, dlatego też o Tamerlanie zrobię cały osobny, następny odcinek, gdyż nie dałoby się tego wszystkiego zmieścić w jednym. A póki co dziękuję Wam pięknie wszystkim za uwagę. To tyle teraz. Cześć.